6. Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Boże, bo jestem nędzny i ubogi. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś Bogiem moim. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Boże, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia, bo Ty mnie wysłuchujesz. Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani czegoś takiego jak Twoje dzieło. Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś i Tobie, Panie, pokłon oddadzą i będą sławiły Twe imię, bo Ty jesteś wielki i działasz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Boże, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłuj moje serce ku bojaźni Twojego imienia. Będę Cię chwalił, Panie Boże mój, z całego serca mego i na wieki będę sławił Twe imię, bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu. O Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja gwałtowników czyha na me życie, a nie mają względu na Ciebie. Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym i skorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną. Udziel Twojej siły słudze swojemu i ocal syna swojej służebnicy. Uczyń dla mnie znak, zapowiedź pomyślności, ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś Ty, Boże, mi pomógł i mnie pocieszył. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Siadajcie. Zacznę tę katechezę od nietypowego zestawienia. Pewnie wielu modliło się, kiedy rozpadały się te deszcze, żeby do tej powodzi nie doszło. A doszło. Ale dlaczego doszło? I to będzie pewnie dla Was zaskoczenie, to co teraz powiem. Wielki zbiornik raciborski o pojemności 185 milionów metrów sześciennych. Decyzja o jego budowie zapadła w 2001 roku. Rząd Buzka podjął taką decyzję i stworzył program dla Odry, gdzie mają powstać 3 takie zbiorniki. 9 lat trwały procedury papierowo-decyzyjne. Urzędy przesuwały sobie papiery. Mailem, pocztą, kurierem, nie wiem czym. 9 lat. W 2010 roku to była już 3. powódź. Podjęto decyzję i wydano zgodę na budowę. 2 lata odczekano. Pytanie dlaczego? Nie słyszałem odpowiedzi w żadnym medium, żeby ktoś wyjaśnił, dlaczego opóźniono o 2 lata budowę tak ważnej inwestycji. Budowano do 2016 roku i zbudowano 6,5 km z 22 kilometrów obwodu, wałów. Po 4 latach budowy, w 2016 roku, trzeba było rozebrać, ponieważ użyto złych materiałów. Nie wiem, za mało cementu, za dużo ziemi, nie wiem. Więc rozebrano 1/3 już zbudowanych wałów i ukończono w 2020 roku. Oddano 4 lata temu. Inwestycja trwała 19 lat. W tym czasie mieliśmy 7 parlamentów, 8 premierów, rządziła lewica i prawica, wszystkie możliwe koalicje, było 4 prezydentów, mieliśmy 13 ministrów środowiska i klimatu, najkrócej minister odpowiadał za resort 114 dni, najdłużej 2246 dni, czyli 7 lat. Prawie. Nie używam nazwisk, bo nazwiska nam w niczym nie pomogą. I nie używam barw politycznych, bo to nas też nie przybliży do rozwiązania zagadki. Fundusz Ochrony Środowiska w latach 89-2012 to 62 miliardy złotych. €15 miliardów. Takim funduszem dysponowało to ministerstwo, żeby zająć się między innymi zbiornikiem, który kosztował 2 miliardy złotych. Teraz powiem o stratach w wyniku powodzi. Pierwsza, która była stulecia, 97 rok. Straty zostały oszacowane na 12 miliardów złotych. Sześciokrotność wartości zbiornika, rozumiecie? Powódź 2001 rok. 4 miliardy złotych. Dwa zbiorniki. Straty w 2010 roku 2,9 miliarda euro, czyli mniej więcej 12 miliardów złotych. Wtedy to było 0,6% PKB z 2009 roku. Łącznie na skutek powodzi straciliśmy 28 miliardów złotych. To są drogi, to są wały, to jest odnowa infrastruktury miejskiej, wiejskiej, trasy kolejowe, mosty, co chcecie. 28 miliardów strat. Łącznie w wyniku powodzi straciliśmy od 2,3 do 2,5% PKB. I teraz naród się modli, żeby nie było powodzi. To co ma Pan Bóg zrobić? To w internecie można przeczytać. Ja to przygotowując się, zrobiłem tylko zestawienie, tam są jeszcze ciekawsze zestawienia, ale już nie chciałem Was zasypywać liczbami. Te powinny Wam wystarczyć. Nie było pieniędzy? Były. Nie było urzędników? Byli. Nie było czasu? Był. A teraz ludzie tracą w czwartej powodzi. Zobaczymy, na ile oszacują szkody. One raczej są zaniżone niż zawyżone, bo przecież nie każde gospodarstwo poda dokładnie swoje szkody. Ja nie mówię o szkodach moralnych, psychicznych, społecznych, depresjach, samobójstwach, śmierciach, utonięciach, przyspieszonych zgonach. Tego w ogóle nie biorę pod uwagę, chociaż nie należy tego pomijać. 19 lat i 4 powodzie. I naród się będzie modlił, żeby nie było klęsk. Od powietrza, głodu, ognia, wojny, powodzi, gradobicia i czego tam jeszcze. Zachowaj nas, Panie. To jak ma Bóg to zrobić? Wydaje się, że te liczby nie mają nic wspólnego z tym psalmem. Otóż mają. Bo psalm to modlitwa. To jest wołanie do Boga. To mamy jeszcze czelność modlić się do Boga? Te liczby świadczą przeciwko temu narodowi. Ja nie mówię przeciwko politykom. Oni będą mieli swój sąd. I historia, jaki wyda sąd, to jedno. Wymiar sprawiedliwości nie wyda sądu żadnego, to drugie, ale będzie jeszcze sąd ostateczny. My możemy mówić do Boga różne rzeczy i mówimy, ale co mówimy? No właśnie, jak się modlimy do Boga, to pokazujemy Panu Bogu listę potrzeb. Zrób sobie w domu doświadczenie. O co ty prosisz Boga? Napisz. Lista postulatów. Litania potrzeb. Dla siebie i o co się modlisz na przykład dla dzieci. A psalmista mówi, pokaż mi drogę Twoją, Panie. Którędy mam iść? Nie tylko dokąd. Dokąd to jest cel. Ale którędy mam iść? Ponieważ nie każda droga pozwala na osiągnięcie tego celu, który ty zamierzyłeś. Było kiedyś tak, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tak mówili starożytni Rzymianie, uważając, że Rzym jest centrum świata, bo było imperium. No i rzeczywiście wszystkie drogi musiały wieść do tej stolicy imperium, czyli stolicy świata. Ale dzisiaj świat jest policentryczny, nie ma jednej wyraźnej stolicy, do której ma to wszystko zmierzać. Na tym polega właśnie świat podzielony strefami wpływów. No ale psalmista mówi, naucz mnie Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nie według mojej prawdy, czyjejś prawdy, według Twojej prawdy. Muszę więc zatem poznać Jego prawdę, abym mógł postępować według tej prawdy. I modli się psalmista o bojaźń Bożą dla siebie i prosi o znak. Dodaje, aby zawstydzić wrogów. Co nam mówi? Co nam mówią dwa znaki? A właściwie trzy. Na północno-wschodniej granicy mamy migrantów, na południowo-wschodniej mamy wojnę, a na południowo-zachodniej czy zachodniej mamy powódź. Co nam mówią te znaki? Dalej będzie wojna z krzyżem? Dalej będziemy się wyrzekać jako naród korzeni chrześcijańskich? Dalej będziemy iść w bałwochwalstwo? Albo te znaki nas potrząsną nami, poruszą sumienia i zmienią nasz wektor naszego życia? Albo jesteśmy już tak zatwardziali, w takich skorupach tkwimy, że nawet takie znaki nie robią na nas wrażenia. To połowa kraju ma się znaleźć pod wodą? To więc większość miast trzeba zatopić? Zacząłem od bardzo prostych wyliczeń, czysto ekonomicznych, strategicznych, urzędowych. Gdyby decyzje były szybsze, gdyby to było wszystko sprawniej robione, przy tych środkach, które mieliśmy, powinniśmy to zrobić w 2006 roku. Tak przewidywał program. Potrzebowaliśmy 3 razy dłużej to robić. Co może powiedzieć wtedy Bóg? Nie dał nam możliwości? Czego nam zabrakło? Czego nam Bóg poskąpił? Dał nam nawet czas, dużo czasu. Dał nam ostrzeżenia w postaci wcześniejszych powodzi. Ja nie będę cytował wypowiedzi niektórych polityków, bo są śmieszne, obraźliwe, dziwne, głupie, niedorzeczne. To nie o to chodzi, żeby teraz demaskować i pastwić się nad kimś, kto miał nieszczęście otworzyć zagrodę swych ust. To naprawdę nie o to chodzi. Z jednej strony psalmista mówi o sobie: wysłuchaj mnie, bo jestem nędzny i ubogi. Właśnie dlatego, że jestem nędzny i że jestem ubogi, że jestem właśnie taki, wysłuchaj mnie. Nie mam się czym chwalić. Nic nie przemawia na moją korzyść. Czy coś przemawia? Bo może ja coś źle interpretuję. No ale psalmista mówi. Jestem nędzny i ubogi. Nauczyński. Jestem biedny i chory. Jeden z Sodomy i Gomory. Tak mówi Gałczyński. Jeszcze gorzej. A my jak się modlimy, to co mówimy, Panie Boże? Czy w ogóle nie oceniamy siebie? Wysłuchaj mnie tylko, Panie. Niezależnie jaki jestem. Ale z drugiej strony psalmista mówi: nachyl swe ucho. Jestem pobożny. To jaki jest? Nędzny i ubogi, czy pobożny? A może dwa w jednym? Może jest nędzny i ubogi i pobożny przy tym? Może tacy jesteśmy? Pobożni i nędzni? Czy nędznie pobożni? Jak to interpretować? Strzeż mojego życia. No jak Bóg może strzec życia ludzi, którzy budują się na polderach, budują się na terenach zalewowych, bo tak chcą deweloperzy, bo tak chcą urzędnicy gmin, bo tak dają plany zagospodarowania przestrzennego. No to jak Bóg ma ocalać? Jak człowiek igra z siłami natury i mówi: a pobudujemy tutaj, bo mi się to podoba. No podoba się. A teraz się podoba? Co się teraz podoba? Ruiny tych domów? Zerwane mosty się podobają? Co się podoba? Może mniej trzeba było wydawać, nie wiem, na estetykę, a może więcej na funkcjonalne jakieś rzeczy. Ja nie wiem, ja nie jestem ekonomistą, nie jestem... Ale ocal moje życie, mówi psalmista. Jak ma Bóg ocalić człowieka, który wchodzi w oko cyklonu? Jak to mówiliśmy sobie już wielokrotnie, że nurkuje z rekina. No jak ma Bóg go ocalić? Co ma zrobić? Kiedy podejmujemy świadomie pewne ryzyko, a podejmujemy, kiedy odkładamy pewne decyzje, a odkładamy dowód rzeczowy, no co może Pan Bóg zrobić? Jak ma nas ocalić? Oczywiście może dokonać cudów i sprawić, że niż genueński pójdzie na Morze Czarne na przykład, nie? Może wolelibyśmy, żeby zatopiło, nie wiem, Rosję, a zatopiło nas. Strasznie to trudne wszystko jest. Ale przyjrzyjmy się jeszcze naszym modlitwom, o co wołamy. Ja teraz piszę taki artykuł o krzywoprzysięstwie. Ponieważ przynajmniej w trzech sakramentach grozi nam krzywoprzysięstwo. Przy sakramencie chrztu, przy sakramencie małżeństwa i przy spowiedzi. Przyjrzyjmy się pytaniom liturgii chrztu. Pierwsze pytanie. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? No nie ma problemu z tymi, którzy się wyrzekają, żeby czuć ten smak wolności. Ale problem jest z tymi, którzy na pytanie odpowiadają tak w liturgii, ale w rzeczywistości, konkretnymi faktami, temu przeczą. Trwają w grzechach, nie widząc problemu, odnajdując w nich przyjemność, albo nie uważają popełnionego grzechu za grzech. Na przykład związek niesakramentalny, zwłaszcza kiedy nie ma kanonicznych przeszkód. No ale przecież wielu chrzestnych ma nałogi. I niezależnie jaki to jest nałóg. Zobacz jak to brzmi. Ojciec chrzestny alkoholik. Ojciec chrzestny hazardzista. Ojciec chrzestny wierzący, niepraktykujący. Ilu takich ojców zaludnia Kościół chrzestnych? Ile matek chrzestnych? To nie jest dobry znak dla nikogo, ani dla nich, ani dla chrzczonych dzieci, ponieważ na dzieci pada cień krzywoprzysięstwa, ponieważ oni w swoim imieniu i w imieniu tych dzieci mówią, że się wyrzekają, a się nie wyrzekają. I co ty na to? W czym tkwi istota krzywoprzysięstwa? Jest to przestępstwo przeciwko cnocie sprawiedliwości. Polega na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy. W prawie kanonicznym krzywoprzysięstwo definiuje się jako świadome, dobrowolne sprofanowanie przysięgi przez wezwanie imienia Bożego na świadectwo kłamstwa lub na wzmocnienie przyrzeczenia złożonego komuś bez intencji wypełnienia, dokonane wobec autorytetu kościelnego, kanon 1368 kodeksu prawa kanonicznego lub kanon 1444 katechizmu Kościoła katolickiego. Powtórzmy. Wzmocnienie przyrzeczenia złożonego komuś bez intencji wypełnienia. Więc jeżeli ktoś mówi, że wyrzeka się grzechu, a się nie wyrzeka, popełnia krzywoprzysięstwo. I mówi to w sakramencie chrztu, stanowi to istotną część liturgii sakramentu. Chrztu, a chrzest jest najczęściej w czasie Eucharystii, więc staje się to również częścią Eucharystii. Nie chodzi tylko o wypełnienie, o poprawność wymyślonych przez Kościół formułek. Tak jakby słowa nic nie znaczyły, nie nosiły nie wyrażały istotnych treści. Podobnie wielu narzeczonych popełnia grzech krzywoprzysięstwa, grzech i przestępstwo zarazem, gdy składa przysięgę małżeńską, zakładając, że w razie problemów rozwiedzie się lub porzuci współmałżonka. To jest realny, choć ukryty brak intencji wypełnienia przysięgi małżeńskiej z jednoczesnym wezwaniem imienia Bożego. Podobny problem może pojawić się w spowiedzi, gdy penitent nawet szczerze przyznaje się do wszystkiego, prosi o przebaczenie, mówi, że przyrzeka poprawę, najczęściej nie mówi. Akurat ten element formuły opuszczają ludzie najczęściej. Przypadek? Nie sądzę. Przyrzeka poprawę, ale nie zamierza rezygnować z konkretnego grzechu, który sprawia mu przyjemność. Wielu mistrzów duchowych mówiło, i ja wam to już też mówiłem, że człowiek rezygnuje z jakiegoś grzechu dopiero wtedy, gdy poczuje bolesny niesmak, wstydliwe rozczarowanie i prawdziwe obrzydzenie do popełnianego grzechu. Jak długo grzech smakuje, tak długo człowiek nie chce z niego zrezygnować. Obojętnie, czego ten grzech dotyczy. Nie będziemy tutaj dawać przykładów. Dopowiedzcie sobie, który ci grzech najlepiej smakuje. Gdyby przyjąć logikę prawa sądowego, to w sądzie, jeśli dojdzie do krzywoprzysięstwa, jeśli zostanie udowodnione, następuje zmiana wyroku, a krzywoprzysięstwa zostaje oskarżony, uznany za winnego i ukarany. Kodeks karny przewiduje na przykład od 2 do 9 lat za ten paragraf. W życiu sakramentalnym nie stosuje się praktyk sądowych. Możliwy jest najwyżej apel do sumień, ale on często nie trafia, nie działa. Człowiek słyszy ten apel, ale go nie przyjmuje, czyli nie podejmuje go. Wracając jeszcze do chrztu. Drugie pytanie chrztu idzie jeszcze dalej niż pierwsze. Pierwsze brzmiało, przypomnę, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? A drugie, czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wszystkiego. A co nas prowadzi do zła? A różne rzeczy nas prowadzą. Sytuacje, konteksty, spotkania, rozmowy, różne skojarzenia, rafinowane myśli, gesty, przyzwolenie innych, prowokacja. Wiele rzeczy nas prowadzi do zła. A my powiedzieliśmy, że będziemy się tego wszystkiego wyrzekać. Przy swoim chrzcie powiedzieliśmy to ustami naszych rodziców i chrzestnych, a jak byliśmy chrzestnymi, to mówiliśmy to w imieniu swoim i dzieci chrzczonych. Rozumiecie, dlaczego teraz niektóre dzieci tego pokolenia, nasze chrześniaki, mają problemy z wiarą? Ponieważ od początku ciąży na nich krzywoprzysięstwo, które my, dorośli, wypowiedzieliśmy w ich imieniu. Wiem. wierzy, że to działa tak? Tak niszcząco? Dla jej wiary? Ile myśli prowadzi nas do grzechu? Ile zdarzeń? Trochę jesteśmy jak na zaminowanym polu. Ktoś się zaminował, a my nie wiemy, gdzie są te ładunki. Jeśli widzieliśmy sapera choćby na filmie, to wiemy, jak ostrożnie stawia każdy krok, ponieważ wie, że każdy następny może być ostatni. I jak, z jaką pokorą i skupieniem próbuje rozmontować ładunek. To znaczy wyrzekać się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby nas grzech nie opanował. Trzecie pytanie wydaje się najbardziej abstrakcyjne i oderwane od życia, ale nic bardziej mylnego. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Jak można wyrzekać się czegoś, w co się nie wierzy? Nie uznaje jego istnienia. Nie uznaje za ojca kłamstwa, księcia ciemności, osobowe zło. Czegoś, co nie istnieje lub istnieje jako wytwór schorowanej wyobraźni. Co jest przedstawiane bardziej jako rogaty intruz w szopce, niż śmiertelnie niebezpieczny, inteligentny, podstępny zabójca naszej duszy. Tak dochodzimy do kluczowej kwestii. Diabeł, mit czy rzeczywistość? Jest czego się wyrzekać? Czy niepotrzebne jest żadne wyrzeczenie? Jest diabeł czy nie ma diabła? Jeśli nie ma potencjalnego zabójcy, zatem nie ma żadnej śmierci duchowej. Niektórzy mówią, że grzech to jest pojęcie, które stworzyli teolodzy, którzy od zawsze mieli problem z uznaniem opowiadania o grzechu pierworodnym, w konsekwencji o każdym innym. Mityczny diabeł tworzy mityczne niewolę, stąd i mityczne jest wyzwolenie. Tak można dojść do takiego przekonania, że wybawca też był mitem. Renan, francuski filozof, tak postawił problem. Jezus, mit czy rzeczywistość? Czy Jezus istniał naprawdę? Kiedy udowodniono historyczność Jezusa, już nie można tak stawiać tego problemu. Więc zaczęto atakować osobę Jezusa. Czy to był tylko człowiek, czy to był również Bóg? Poruszamy się albo w świecie rzeczywistym, albo w świecie jakimś zmyślonym. Zło, które jest w nas, wokół nas, to zło zmyślone? Czy rzeczywiste? To jest mit, to zło, które jest w świecie? Czy rzeczywistość? A jeśli ktoś mówi, że zło tego świata jest mitem, no to gratuluję mu odlotu. Ja tak nie uważam. I sądzę, że wy też tak nie uważacie, że zło tego świata to jest rzecz zmyślona. Nie. Jest tak realne, do bólu realne. Ale wróćmy jeszcze do tego krzywoprzysięstwa. Czy ono pozostaje bez echa w człowieku? Że kiedyś popełniłem krzywoprzysięstwo. Na chrzcie, na spowiedzi, czy w chwili ślubu. Czy nie wróci ono ze zwielokrotnioną siłą w momencie, w którym się tego jakby najmniej spodziewamy? Czy nie przypomni nam się jako gwałt zadany samemu sobie, własnemu sumieniu? Czy można się lubić, że człowiek wszedł w pewnym momencie w konflikt z prawdą i z sobą samym? Czy można mieć do siebie szacunek z tego powodu? Francuski ksiądz Lamennais, może kiedyś więcej o nim powiem, który miał brata księdza prawowiernego, może dzieje się za Bonapartego we Francji, wyrzekł się Boga, wyrzekł się kultu Maryi w swoim pokoju, w swojej sypialni, w której umierał, na miejscu, gdzie stała kiedyś piękna figura Niepokalanej, postawił sobie figurę geniuszu ludzkiego, posąg kobiety, Marianny. I kiedy modlili się ludzie, żeby przyjął sakramenty ostatnie, namaszczenie, powiedział: dajcie mi spokój. Umarł bez pojednania. Chociaż modlił się o to biskup jego i papież, otoczony masonami, otoczony libertynami, którzy nawet nie pozwolili jego bratu przyjść najświętszym sakramentem. Może o nim więcej wspomnę, bo to jest dramatyczna postać, która pokazuje, tu nie chodzi, żeby pokazać jakiś negatyw księdza, naprawdę. Chodzi o to, żeby pokazać problem, jaki może dotknąć i grozi także mnie. Nie tylko wam, każdemu. Czy jesteśmy w stanie rozpoznać, które klęski i które cierpienia dzieci są późnym echem krzywoprzysięstwa ich rodziców i chrzestnych? Rozumiecie, dlaczego pokolenie waszych dzieci ma problemy z wiarą? To się nie bierze znikąd. To jest jeden z powodów, to nie jest jedyny powód, żeby było jasne. Ja nie uważam, że to jest jedyny i wyłączny powód, przyczyna, która sprawia, że te dzieci mają problemy z wiarą. Nie, przecież nie jest wiele. Ale to jest jeden z wielu powodów. W Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale, jest dokładny opis przypadku krzywoprzysięstwa. Dopuszczają się go małżonkowie Ananiasz i Safira. Pod wpływem słuchanego Słowa Bożego postanawiają sprzedać swój majątek, a uzyskane pieniądze postanawiają złożyć u stóp apostołów jako znak swojego nawrócenia i jako jałmużna, którą wspólnota chrześcijan będzie mogła rozdzielać pomiędzy potrzebujących. Nie musieli tego robić, ale byli jednomyślni, że należy tak postąpić. Wszystko byłoby wspaniałe, gdyby. Jest jedno ale w tym. Oboje postanowili część uzyskanych pieniędzy zachować sobie na tak zwaną czarną godzinę. Czyli taki radykalizm? Ale nie do końca. Kiedy Ananiasz pojawił się z pieniędzmi u Piotra, usłyszał zadziwiający komentarz, jakby Piotr był świadkiem ich rozmowy małżeńskiej. Mówi Piotr do Ananiasza: Ananiaszu, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu, i odłożyłeś sobie część pieniędzy za ziemię. Zobaczcie, jaka jest przenikliwość Ducha Świętego, który jest w Piotrze. Przecież on nie słyszał rozmowy małżeńskiej, a mówi tak, jakby słyszał. Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością? A po sprzedaży, czy nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu i Pan martwy. Chyba dostał zawału serca. Został tak zdemaskowany przez Piotra. Ale to nie koniec tragedii. Gdy przybyła nieco później Safira, nie wiedząc, co się stało z mężem, usłyszała pytanie tego samego Piotra. Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Świętego? Oto stoją w progu ci, którzy wynieśli, pochowali twojego męża, wyniosą też i ciebie. I ona też padła martwa u stóp Piotra. Co ty na to? Skłamali Duchowi Świętemu. Ja mówię do kandydatów do bierzmowania. Jeżeli masz po bierzmowaniu przestać chodzić do kościoła, to nie przystępuj do bierzmowania, bo skłamiesz Duchowi Świętemu. Nie mnie. Mnie nie oszukasz i tak, bo ja będę wiedział, czy ty chodzisz, czy nie. Skłamiesz Duchowi Pańskiemu. I nie będzie to bez konsekwencji w twoim życiu. Po co kłamał? Mógł powiedzieć: Piotrze, przerosło mnie to. No musiałem sobie trochę zostawić. No. Wiesz, trudne czasy, powódź, kryzys, inflacja, leasing, kredyt. Piotrze, no rozumiesz. A Piotr bym powiedział, rozumiem. Piotr ma doświadczenie zaparcia się, bo Piotr się zaparł Jezusa. I on wie, jak to boli. Co potem człowiek czuje i co myśli o sobie. Nie o innych, o sobie. Trudno siebie za takie rzeczy lubić. Ja tak, za takie rzeczy siebie nie lubię, strasznie. Za takie lub w ogóle za to, co złego zrobiłem. Jeśli Pan Bóg nie byłby miłosierny, no to biada mi naprawdę. Ale na szczęście jest miłosierny. Autor Dziejów Apostolskich mówi tak. Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. A co z nami? Czujesz teraz strach? Po tej historii z Ananiaszem i Safirą? Czy nie czujesz? To jest wystarczająco mocne uderzenie w nas. I we wszelkie nasze schematy myślowe, i nasze pragnienia możemy podzielić los nieszczęsnych małżonków. Nie żartujmy z pytań, które Kościół prowadzony przez Ducha Świętego zadaje nam językiem liturgii. Nie ma bardziej uroczystej formy przyrzeczenia czy przysięgi od tej, która staje się integralną częścią misterium zbawienia, sakramentu chrztu sakramentu spowiedzi, sakramentu małżeństwa, sakramentu Eucharystii. Co my mówimy do Boga? Daję wam dwa różne przypadki do przemyślenia. Jeden związany z powodzią i wołaniem psalmisty: Panie, ocal moje życie. W sensie biologicznym. A drugi przypadek jest mocniejszy. Ocal moje życie od krzywoprzysięstwa. Od śmierci duchowej. Jezus wyraźnie mówi: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się tego, który może was z ciałem i z duszą wtrącić do piekła. Tego się bójcie. Wysłuchaj, Boże, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Wołam do Ciebie w dniu utrapienia. No, który dzień to dzień utrapienia? Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Wszystkie są dniami utrapienia w jakimś sensie, no, tylko niektóre bardziej. Piątek to ma jeszcze obietnicę. Piątek, piąteczek, piątunio. Będzie sobota i niedziela. Ja lubię najbardziej sobotę, wiecie. Kocham soboty. Chyba nawet bardziej niż niedzielę. To nienormalne, ale ponieważ ja ciągle jestem na służbie dzisiaj od 6 rano. Jestem w tych samych butach 14 godzin. Już mam dość. Marzy mi się po prostu, żeby się wykąpać i nic nie robić. Nic, nawet grzeszyć mi się nie chce. To już jest szczyt mojego zmęczenia, rozumiecie? Nie chce mi się oglądać telewizji. Najwyżej posłucham sobie muzyki. O! Naprawdę. Ja kocham sobotę. A ktoś może kocha niedzielę, nie wiem. Ale w jakim sensie każdy dzień jest dniem utrapienia, bo Jezus powiedział, że każdy dzień ma swoje troski. I w poniedziałek, bo zaczynamy tydzień, nie lubię poniedziałku, prawda, nie? Jak ktoś oglądał ten film, to dobra komedia akurat, bo ona pokazuje, nie, że trudno zatrybić, nie? Niedziela, no to już okończy się już świętowanie, już myślimy, o kurczę, jutro trzeba iść. No i tak widzicie, każdy dzień ma swoje troski. Każdy. Dzień utrapienia. A jak się żyje jeszcze z człowiekiem pod jednym dachem, który jest źródłem strapienia, no to naprawdę utrapienie ma ten człowiek, albo my z nim. No tak to po prostu jest. Codziennie są jakieś troski. Tylko czasem mocniej to do nas dociera, mocniej przemawia. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce do bojaźni wobec Twojego imienia. Nie do lęku, do bojaźni, żebym czuł przed Tobą, Boże, respekt, żebym Cię nie ignorował w tym, co do mnie mówisz. W istocie o to chodzi w tej modlitwie. Chodzić drogami pańskimi. Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. A Jezus obecnia się najpełniej w Kościele, w sakramencie Eucharystii. Więc nie można inaczej spotykać się z Ojcem, jak przez Eucharystię. Jakieś są bzdury, które ludzie opowiadają, że aż
jakby to mój dziadek powiedział, brzydno powtarzać. On miał takie fajne określenia, jędre, mi się ciągle teraz przypominają określenia mojego dziadka, nie wiem, długo nie pamiętałem ich. I nagle chyba coś z moją głową się robi nie tak, bo zaczynam przypominać sobie mojego dziadka. I on mówił, brzydno gadać, brzydno wspominać na przykład. No właśnie. Oczywiście, Eras z Rotterdamu napisał pochwałę głupoty, taką książkę. I on powiedział, że światem rządzi nie mądrość, tylko niestety głupota. I trochę racji w tym jest. Gdyby ludzie pomyśleli, to by nie wszczynali wojen. Ale wyłączają myślenie, a uruchamiają. Dzisiaj święty Jakub powiedział w drugim czytaniu, skąd się biorą wojny? Nie skądinąd, tylko z rząd waszych, które drzemią w członkach waszych, czy w ciałach waszych, może lepiej, bo członek to się kojarzy niektórym z jednym, prawda? A jak już powiemy, ciało. A? I zobaczcie, jakie te namiętności mogą być silne, że człowiek nawet na modlitwie może chcieć, żeby Bóg spełnił jego pożądliwości. Mówi, źle się modlicie. Najpierw mówi, nie modlicie się, a potem mówi, modlicie się, ale źle się modlicie, bo chcecie, żeby Bóg spełnił wasze pożądania. Nie od tego jest Bóg. Jakby Bóg spełnił jedno moje pożądanie, powiem wam. Moim marzeniem jest, żeby nie było głupich na świecie. No i co z tego, że ja mam takie marzenie? No, niektórym nawet może się podobać, może się ktoś utożsamia z moim marzeniem też. Nie? No ale są. O, ta kartka mówi o głupocie tego narodu. To zestawienie tych liczb, dat i sum. Uczciwy dziennikarz powinien na konferencji, kiedy jest sztab premiera, wstać i powiedzieć, panie premierze, tylko mi proszę nie przerywać. Ja panu to przeczytam. Ja mogę użyczyć tej kartki. Ja to panu przeczytam. I nawet nie chcę, żeby pan komentował. Tylko, żeby pan się dowiedział. I pana koledzy po lewej, po prawej i ci wszyscy, którzy są wokół. Naprawdę. A jak będzie prezes występował, to też dziennikarz powinien stanąć i powinien, panie prezesie, tylko proszę mnie nie przerywać, ja panu tę kartkę potem dam, ale najpierw panu to przeczytam, żeby wszyscy się dowiedzieli. Tylko, że dziennikarze tego nie zrobią. Bo są lojalni dziwnie. Albo są niewpuszczani, bo są niewygodni, albo są lojalni, czyli są zakładnikami. I tak to wygląda. A należałoby to przypomnieć. Z szacunku do ofiar powodzi. Do tych wszystkich, którzy wylewają teraz łzy i tracą sens życia i mówią, nie wiem, co mam robić. No wyobraź sobie człowieka, który zbudował dom na kredyt, woda mu zabrała dom i nie ma zdolności kredytowych i nie spłaci tamtego kredytu i nie ma domu. To te wszystkie wypowiedzi obrażają takiego człowieka. I on może nawet stracić wiarę w Boga. A my możemy się dziwić, tak? Że on stracił wiarę w Boga. Ja nie wiem, jak ja bym się zachował, gdybym miał dom i gdybym stracił i miał potem kredyt po straconym domu. Ty wiesz, jakbyś się zachował? A no właśnie, nie wiemy. Modlić się do Boga to jest bardzo poważna rzecz. Bo Pan Bóg słucha wszystkiego, co my mówimy. Naprawdę słucha wszystkiego. Lepiej niż ktokolwiek inny słucha nas. Ale potem rozsądza, co z tego można wysłuchać. W sensie spełnić. Pan Bóg nie może spełnić wszystkich naszych oczekiwań. Trzeba sobie to powiedzieć. Ani moich, ani twoich. Pamiętacie, jak Benedykt mówił? Jak został wybrany na papieża? W pierwszym wywiadzie to powiedział. Kiedy zbliżała się ta gilotyna na moją głowę, tak powiedział Benedykt, modliłem się, żeby mnie nie wybrali. Bo on miał takie marzenie, że będzie emerytura Bawarii, że będzie sobie grał Mozarta na pianinie i pisał książki teologiczne. Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawe. A Pan Bóg powiedział, dożywocie w Watykanie. No nie wysłuchał go. Czy on chciał źle? Myślicie, że nie było kardynała, który się modlił, żeby go wybrali? Tam nie jeden pewnie widział siebie w białych szatach. Ale jest takie powiedzenie, że kto wchodzi na konklawę papieżem, to wychodzi kardynał. Jakoś Bóg nie spełniał takich niektórych próśb, tylko że potem żaden się nie przyzna, że się o to modlił. A może warto, gdyby któryś powiedział. Mnie też nie wysłuchał Ojcze Święty. Ja z kolei modliłem się przeciwnie do Ciebie. I też mnie nie wysłuchał. Widać, ma Pan Bóg poczucie humoru. No ma. Dobry artysta zawsze ma poczucie humoru. I ma dystans do tego, co tworzy. I Pan Bóg też. Amen.